Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Dudkiewicz. Jest mi bardzo miło dzisiaj przedstawić moich przyjaciół, którzy są ze mną w trakcie tej rozmowy. Tutaj z tej strony, z tej strony jest Bartosz Sitkiewicz, nadaje z Sopotu. Cześć Bartosz.
Cześć Marcinie.
A poniżej nadaje z Londynu Marcin Fiodorowicz. Cześć Marcin.
Cześć. Witam was serdecznie, koledzy, przyjaciele i widzę.
Dzisiaj mamy w Polsce święto Wszystkich Świętych, odwiedzamy groby, wspominamy zmarłych. W Londynie niestety nie, albo stety, to nie wiadomo. Marcin był dzisiaj w pracy, nie miał dnia wolnego jak my. Szybko z pracy jak wróci, od razu się z nami połączył. O, widzę, że są już z nami widzowie, a dzisiaj mamy bardzo ważny temat, może nie związany z naszym świętem, który jest w Polsce, ale według mnie jest to temat bardzo ważny, a zarazem temat tabu. No właśnie, jak większość Polaków podchodzi do pieniędzy, to zapewne wiemy. Wszyscy znamy powiedzenia, pieniądze szczęścia nie dają, czy pieniądze są źródłem wszelkiego zła, pieniądze psują charakter. Pierwszy milion trzeba ukraść. Tych przekonań jest wiele. No i dzisiaj właśnie na ten temat porozmawiamy, czy pieniądze to jest szczęście, czy nieszczęście. Co zrobić, żeby mieć pieniądze i czy warto je mieć. I zapraszam was dzisiaj na ten odcinek, bo zapewne będzie wiele wartości. No może zaczniemy od tego, że porozmawiamy o przekonaniach. Ja robiąc szkolenie Zrób z życia arcydzieło, jest takie szkolenie, bardzo polecam jak coś, dowiedziałem się na temat przekonań, które no wy chłopaki znacie też te szkolenie, jest mega, tak naprawdę obudziło mnie i pokazało właśnie to, jak wiele przekonań mam, które są mnie wspierające na temat pieniędzy, bo na przykład pieniądze są źródłem wszelkiego zła. No i teraz, czy to jest prawda, czy nieprawda? Czy to tak naprawdę jest? Co chłopaki na ten temat sądzicie?
Źródłem zła?
No tak, no bo takie przekonanie w Polsce na przykład nas uczono, żeby pieniądze lepiej nie mieć, bo bogaci w ogóle to źli ludzie. Nie wiem, no, ja według takich przekonań byłem uczony, że lepiej pieniędzy nie mieć, bo one szczęścia nie dają. Na przykład.
Wiesz co, ja od razu powiem bardzo może kontrowersyjnie, ale pieniądze to największy system zaufania, jaki jest na świecie.
Tak, bo
nie
to
ma
jest
większego systemu zaufania. Większość pieniędzy w ogóle nie istnieje. A ludzie po prostu przyjmują to za wartość, za którą mogą oddać inne rzeczy.
Tak. Bo masz rację, jest to nośnik wartości. No.
No jest to nośnik wartości, ale to jest ciekawe, że tutaj ludzie mogą pomyśleć, jak to przecież, jaki system zaufania, jakie największe zaufanie właśnie poprzez tezy, które tutaj przytoczyłeś na samym początku. A jednak tak jest. I odkąd kiedykolwiek wymyślono pieniądz, a w ogóle taka ciekawostka na sam początek. Wiecie, jaki był pierwszy pieniądz, jaki jest udokumentowany? Czym był pierwszy pieniądz?
No nie.
Jak on fizycznie istniał? To był jęczmień. Ziarno jęczmienia. Jest to udokumentowane w jeszcze prawie 3000 lat przed naszą erą. Sumerowie w ten sposób się rozliczali. Oni też wymyślili pismo, to znaczy to było pismo na glinianych tabliczkach, służące do rozliczania się i przechowywania dokumentów, kto ile czego tam dał i przekazał, ale właśnie tam jęczmień był takim pierwszą walutą, za którą wymieniano po prostu, kupowano, zapłacono za usługi, za szewca, tak, była praca wyceniana w takich specjalnych, prawie że litrowych miarkach jęczmienia. Ale i wtedy już się ludzie mówili, że za ten jęczmień, tylko że jęczmień istniał, prawda, i jego można było zjeść. Mhm. Natomiast faktycznie później wymyślono system, który no, tak naprawdę de facto nie istnieje, bo 20% tylko tak naprawdę pieniądza jest w postaci jakiejkolwiek żywej gotówki, taka reszta są już to tylko i wyłącznie zapisy.
No kiedyś było ponoć tak, że ile było pieniądza, to tyle było złota w banku, które było równowarte tego, tak? A teraz no, właśnie banki, już tego nie ma.
Banki muszą mieć zabezpieczenie z tego, co się orientuje właśnie w złocie, akurat nie 100%, a to już też jest, nie wiem, czy około 25%, ale już teraz nie pamiętam dokładnie tego, takiej informacji, natomiast wiem, że muszą mieć pewne systemy zabezpieczeń, no ale to też jest, myślę, logiczne. Natomiast sama historia pieniądza jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa, bo ona jest ponad podziałami, zobaczcie, politycznymi, ponad religiami i innymi rzeczami, więc trudno o tym mówić, że jest to złe, skoro wszyscy ludzie się na to godzą. I z pewnością nie ma to nic w sobie złego, tylko i wyłącznie przenosi wartość pewnej rzeczy, oddaje w wymierny sposób, tak, w taki, że dzisiaj na przykład nie musimy, nie wiem, kupować mięsa za jabłka, bo i szukać kogoś innego, kto te jabłka od nas odkupi, jakiegoś szewca, któremu brakuje jabłek, bo ja potrzebuję buta, tak, więc wymyślono ten pieniądz i myślę, że dobrze, że go wymyślono. Natomiast,
No jak czytałem w wywiadzie z Fryderykiem Karzełkiem, że mają wartość nominalną i moralną tak naprawdę pieniądze, bo pieniądze jest na przykład tyle, ile jest napisane na tym banknocie, a moralną to one przyjmują tą wartość od właściciela i właśnie w zależności jaki jest właściciel, to taką później wartość przejmują właśnie te pieniążki. Pieniądze. Też właśnie specjalnie... Jest to bardzo ważne ponoć, żeby nie mówić pieniążki. Kiedyś Basia, Barbara Lech fajnie mi to powiedziała. To się kojarzy z czymś małym, bardzo małym. No i tak samo jakby do faceta powiedzieć właśnie, że taki drobniutki, malutki jest i to tak samo wpływa właśnie na naszą podświadomość, że te pieniądze później nie są duże.
Ja nigdy nie lubiłem, jak... że się zdrabnia pieniądze. Mnie to zawsze jakoś troszeczkę irytowało. Słowo pieniądz uważam, że za słowo twarde i jako wartość jest to twarda, a nie miękka.
Tak no z pewnością sposób myślenia o pieniądzach jest bardzo istotny. To jest zdecydowanie jedna z takich bardziej istotnych różnic, która dzieli ludzi, którzy są bogaci od ludzi, którzy są po prostu biedni. To jest sposób myślenia.
To jest tak naprawdę chyba podstawa, Bartoszu, nie? Że kurczę, taki fundament ludzi biednych a bogatych różni właśnie to, jak myślą o pieniądzach.
Zdecydowanie tak i jak do tego podchodzą też, bo ludzie, którzy faktycznie inwestują, którzy mają pieniądze i je pomnażają, to są ludzie, którzy szukają sposobów na to, żeby je powiększać. Tak, oni nie boją się podejmować też ryzyka, oni oczywiście badają to ryzyko, ale decydują się na to, że będą inwestować i oni pomnażają te dobra. Tak, jedna inwestycja może tam gdzieś nie wypalić, inna wypali, tak, no ale też z czasem są coraz bardziej doświadczeni i coraz bardziej wytrwali. Natomiast osoby, które jednak myślą w taki sposób, a co jak mi się nie uda, stracę to, co mam, tak, jeżeli szukają powodów i dla których może się to po prostu nie udać i bardziej to ryzyko przekładają w drugą stronę, tak, nie, te rozważania, nie postrzegają pewnych rzeczy jako szansy, tylko jako powód do tego, żeby tych pieniędzy jednak może nie być, no to są z reguły ludzie biedni, bo oni niestety nie patrzą na to w perspektywach możliwości, tylko bardziej zabezpieczają się, żeby zostało im to, co jest, tak, i tak zostaje po prostu.
Żeby tylko gorzej nie było.
Tak. To jedna
z... No to jest znowu przekonanie właśnie z pieniędzmi tak zwane. Nie?
Oczywiście, to świetnie to wykłada Harry Ecker w książce Bogaty lub Biedny różni mentalnie i to jest jedna, myślę, z takich bardzo kluczowych książek, jeżeli chodzi o finanse, bo tutaj tam nie ma skomplikowanych wzorów odnośnie samego rozkładania, powiedzmy, nie wiem, funduszy swoich, tak, swoich aktywów, które posiadamy w postaci pieniędzy, tylko jest faktycznie to dosyć ciekawie rozpisane, jak system, który już wpojono nas od dziecka, jakie mamy przekonania właśnie na temat pieniędzy, to od czego zacząłeś, nie? To jak to się zaczęło w nas kształtować od małego dziecka, jak mamy pogląd na pieniądze, on po prostu później odzwierciedla ten nasz schemat, jaki postępujemy z nimi.
I tutaj to, no, właśnie fajne to, co teraz powiedziałeś, można sobie samemu sprawdzić, jak to na nas wpłynęło, to właśnie co usłyszeliśmy o pieniądzach w dzieciństwie. Wystarczy sobie w danym momencie pomyśleć albo powiedzieć na głos, chcę być bogaty. I tak poczuć, co naprawdę czujemy, tak zobaczyć. I zazwyczaj jest to tak, że jeżeli nie jesteśmy na jakimś tam etapie rozwoju i mamy te przekonania takie, które nam wbili w tych czasach młodzieńczych, czujemy zażenowanie, czujemy się źle, czujemy się czasami nawet, że jesteśmy niedobrzy, że chcemy być bogaci. To jest taki właśnie fajny sposób, który nam podświadomie powie, jakie nasze przekonania są na temat pieniędzy. Głośno sobie powiedzieć właśnie, będę bogaty, albo chcę.
Bardziej by może byśmy zamienili te słowo bogaty na słowo zamożny, bo można być bogaty wewnętrznie, umysłowo i niekoniecznie to oznacza zamożność.
No tak, no bogaty, jeżeli chodzi o zamożny, masz rację.
No tutaj rozmawiamy o pieniądzach, więc to bogactwo jak gdyby się tutaj kojarzy, ale same zobaczcie teraz, sama koniugacja tego słowa zamożny jest taka bardziej przyjemna, prawda? Niż ten bogaty. Bogaty kojarzy nam się, nie wiem, tutaj Karol Szpak też pisze o tym, że dzisiaj płacimy panu i tak dalej. Zresztą dukat nie był pierwszym pieniądzem, Karol, a to musiałbym też doczytać. Wiem, że są wzmianki, były pieniądze wcześniej bite, natomiast dukat był pierwszym pieniądzem. Zresztą w wielu krajach do dzisiaj się płaci dukatami. Natomiast to był pierwszy pieniądz, który właśnie wychodził poza granice cesarstwa rzymskiego, czyli jakiegoś imperium, gdzie pieniądz się pojawił, bity przez władcę, a takim pieniądzem płacono na przykład w Indiach, gdzie i to była moneta, która miała wartość. Widzicie, to jest to zaufanie. Nie było to państwowe, ale ona miała wartość. Tak? Dzisiaj też mamy ileś walut, do niektórych mamy przekonanie, do innych nie mamy przekonania, one są płynne, tracą, to są wszystko rzeczy umowne. Tak? Dzisiaj pieniądze zaczynają mieć postacie binarne w postaci bitcoinów i wielu innych. Dzisiaj walut takich elektronicznych i myślę, że to też będzie ewoluowało. Chociaż i tak zawsze w cenie pozostaje złoto i ono zawsze będzie. Ale to taki dyskurs tu zrobiłem sobie do tego dukata, bo to są właśnie, generalnie są to ciekawe historie.
No, historia pieniądza jest bardzo ciekawa.
Bardzo, bardzo, bardzo.
Może kiedyś zrobimy o historii pieniądza odcinek.
No, wiecie co, to bardzo chętnie, w ogóle tematy wszelkie historyczne. Ale dla mnie.
Wracając do tematu naszego odcinka, o szczęściu, czy pieniądze to dają nam szczęście? Czy to jest nieszczęście? Ja uważam...
Nawet a co dla was? Poczekaj, no a jak zanim o tym powiemy, a co dla was te pieniądze oznaczają?
Właśnie. Napiszcie w komentarzach, jak uważacie, jakie macie przekonania na temat pieniędzy. Czy bogaci to dobrzy ludzie, czy źli ludzie? Ja poznałem w ostatnim czasie bardzo dużo bogatych ludzi i mogę stwierdzić, że to są bardzo dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy nie myślą tylko o sobie, tylko myślą o otoczeniu, o społeczeństwie, o wspólnocie. Zazwyczaj wygląda to tak, że działają, żeby społeczeństwo miało się lepiej. Wiele wcześniej słyszałem, nie znałem też ludzi bogatych i moim przekonaniem było takie, że pierwszy milion na przykład trzeba ukraść, żeby zarobić, a na dzień dzisiejszy tak nie. No wiesz co, ja wychowałem się na osiedlu wybudowanym w latach 80., co młodzież robiła, co chciała, rodzice ciężko pracowali, nie było ich, no i było też im ciężko, nam było ciężko i dlatego różne przekonania nam wbili do głowy.
Ja się wychowałem w Trójmieście, a Trójmiasto to było, lubię to określenie, Trójmiasto nazywano kiedyś Małą Sycylią. Także patrzę na ten twój, że twoje przekonanie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Wiecie co, ja chyba do niego tak nigdy nie podchodziłem. Brałem to jako prawdopodobieństwo, natomiast niekoniecznie.
Wiesz, a moją wartość jest uczciwość i dlatego sądziłem, że nigdy nie będę milionerem. Teraz mam inne zdanie. Sądzę, że każdy może zostać milionerem. Wiesz, dużo przekonań przepracowałem, zmieniłem je, po prostu poznając fakty, poznając ludzi odpowiednich, więc teraz tak nie uważam, że trzeba pierwszy milion ukraść.
Ja uważam,
że trzeba.
Zamożność to jest stan umysłu. Jak do tego będziesz podchodził? Jak będziesz, w którym obcował z tymi pieniędzmi, z tą walutą, z złotem, z akcjami. Jak do tego będziesz podchodził psychicznie, umysłowo, energetycznie. Jest to energia, która przypływa do nas i w sposób, jak my ją odbierzemy. Kiedyś, tak jak wspominałeś, że słyszałem, że przekonanie takie było, pierwszy milion trzeba ukraść. Ja uważam, że to jest bzdura. To jest coś, co nie powinno do nas w ogóle docierać. Jest to kłamstwo.
No zdecydowanie tak. Myślę, że to też tylko w niektórych grupach można usłyszeć takie stwierdzenie, bo jednak zobaczcie, że tak jak Marcin wspomniał, też znając ludzi bardzo bogatych, twierdzę, że to są w większości przypadków osoby o ogromnym sercu przede wszystkim. Ludzie bogaci przede wszystkim tworzą też miejsca pracy, tworzą różnego rodzaju fundacje, tworzą różnego rodzaju projekty, które wspomagają inne osoby. I to jest niezaprzeczalne. Większość tych osób tym nawet się po prostu nie ma nawet potrzeby, czy też o tym nic nie mówi, co takiego robi, kogo wspiera. Natomiast tutaj był ten komentarz, bodajże Marek Kalinowski to się nazywał, on był wyświetlony przez chwilę. Marek Kalinowski, tak, racja. Więcej dobrego można zrobić, mając pieniądze. I powiem wam, że mnie to bardzo... Jest to ze mną takie zgodne patrzenie na pieniądze. Przede wszystkim chciałbym mieć pieniądze, dlatego że wiem, że z nimi mogę zrobić dużo, dużo więcej dobrego. I powiem wam, że nawet patrząc na działalność i firmę, kiedy mi się zachciało budować dużą firmę, zdecydowanie większą niż jest teraz i jakieś kroki zacząłem ku temu podejmować, to moim głównym motorem takim napędzającym to nie był fakt, że chciałem więcej zarabiać pieniędzy. To przyjąłem, jak w tej reklamie mówią, jako efekt uboczny. Widziałem to jako prawdopodobieństwo, że tak się wydarzy. Natomiast bardziej chciałem to zrobić po to, żeby ta firma była większa, żeby osoby, które ze mną pracują, moi biznesowi partnerzy, po prostu czuli, że to jest duże, że to jest stabilne, że to jest dobre, że oni mogą więcej zarabiać pieniędzy. I to jest takie niesienie tego pieniądza, tego dobra gdzieś dalej. A poza tym no nie ukrywajmy tak, ludzi potrzebujących jest wielu, potrzebujących, robiących fantastyczne rzeczy. Ja przyznam wam, lubię się dzielić pieniędzmi, jeżeli one wokół mnie są. I też mam swoje określone gdzieś organizacje, które wspieram cyklicznie i tutaj nawet też bym namawiał, dzielenie się tym jest naprawdę fantastyczne i to nie o to chodzi, że komuś trzeba podarować, nie wiem, 1000 zł, 5000, 10 000 zł. Powiem wam, wiele organizacji, takich małych organizacji bardziej ceni 10 osób, co wpłacą im po 200 zł co miesiąc, niż kogoś, kto wpłaci im 2000.
I to jednorazowo.
Tak. No nawet powiem ci też co miesiąc, to jest oczywiście ważne dla nich, tak, ta skala. Natomiast później, że coś się wywróci, odmieni, jest jednak dużo nieprawdopodobne przy tych osobach, które chcą, wiesz, dawać te mniejsze kwoty. Tak, ale robią to systematycznie i oni są tego pewni, że te pieniądze do nich wpłyną i ja wcale nie wpłacam dużych kwot, tak, natomiast robię to systematycznie i dobrze się z tym czuję. Mam zresztą w swoim budżecie, bo ja musiałem też zacząć pracować przy swoich finansach. Może o tym byśmy jeszcze się skupili, też coś powiedzieli.
Tak, tak.
To jest mega, mega ważne. I zacząłem to robić, ustaliłem swój plan, który zakłada oczywiście w pierwszej kolejności spłatę moich zobowiązań. A w drugiej właśnie oszczędności. Jaka kwota z mojego miesięcznego przychodu jest wpłacana na oszczędności? Założyłem sobie ileś tam procent tego, co do mnie wpada. Właściwie mogę powiedzieć, to jest 10%, tak, tego, co...
To właśnie się mówi, że to jest 10%. 10% tak. Ale twojego przychodu powinno się odkładać. Tak.
Ale z drugiej strony powiem, że to, co mi wpada gdzieś tam, powiedzmy ekstra, bonusowo, gdzieś tam, gdzieś nie wiem, czy coś napiszę, czy z jakiegoś innego powodu wpadną mi jakieś pieniądze, tak? To wtedy mam założone, że przeznaczam 50% tego, co wpada dodatkowo od razu na oszczędności. Często przeznaczam 100%, tak? Bo chciałbym się czuć dobrze i bezpiecznie. A co jest istotne, już kończę, już daję wam głos, chłopaki, to żeby te pieniądze, które wpływają do was, jak macie tu podzielone swoje te gdzieś budżety, ja mam na to subkonta pozakładane, to robić od razu w momencie, kiedy wpływają pieniądze. To jest kluczowa zasada.
Nie odkładać
tego na później. Tak, że a coś płynęło, to dobra, przeleję potem, teraz nie mam czasu, coś takiego, wiesz, robię rachunki, płacę i tak dalej. Nie, najpierw zapłać sobie. Najpierw zapłać tą wpłać na tą oszczędność i wtedy człowiek czuje się dużo lepiej, naprawdę, słowo daję.
Tak fajnie, płynnie przeszłość właśnie do drugiego części naszej rozmowy, bo chodzi właśnie o to, od czego zacząć. No właśnie dlatego warto podjąć decyzję, że będziemy tak kontrolować nasze wydatki, nasze pieniądze, bo ja na przykład zanim zacząłem właśnie kontrolować, to po prostu zarabiałem tyle i wydawałem tyle, ile zarobiłem i nie obliczałem tego, ile potrzebuję zarabiać, jaki jest mój stan faktyczny, ile wydaję. I taką najważniejszą pierwszą rzeczą jest po prostu sobie usiąść, wziąć kartkę i długopis i zobaczyć, ile miesięcznie zarabiamy i ile miesięcznie wydajemy. To nam da naprawdę mega obraz tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Bo wielu ludzi, z tym byłem też kiedyś ja, tego nie liczyła i tak naprawdę czy zarobiłem 1000 zł, czy zarobiłem 2000, to zawsze wszystko wydałem i tak naprawdę nie było to tak, że szło do przodu. Dopóty właśnie zacząłem czytać, uczyć się na ten temat i też właśnie dowiedziałem się na ten temat, żeby 10% odkładać. Jest to bardzo ważne. Nawet jak się zarabia 1000 zł i odłoży się te 100 zł, to nie odczujemy tego, a to buduje już naszą jakąś taką wartość, którą będziemy mogli kiedyś zainwestować, bo mnie najbardziej przekonało to, że może przyjść taki moment, co będziemy przygotowani na to, żeby w coś zainwestować. W danym momencie może nic nie być, ale może być przyjść taki moment, że będziemy potrzebować na przykład te 1000 zł, którego nie mamy, a mamy je zaoszczędzone i wtedy możemy to zainwestować i to pomoże nam rozwinąć jakiś biznes. Dlatego pierwszą, a podstawową rzeczą to jest spisać wszystko, na jakim etapie jesteśmy, ile mamy pieniędzy, ile wydajemy, a co najważniejsze to tak jak przytoczę też właśnie słowa Fryderyka Karzełka, wyznaczyć sobie, ile chcemy zarabiać, nasza taka optymalna wypłata, Albo i druga rzecz, jaka jest nasza wymarzona wypłata, też jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, bo jeżeli nasza podświadomość będzie wiedziała, ile tak naprawdę potrzebujemy, ile naprawdę chcemy, to będziemy dążyć nieświadomie, podświadomie do tego, żeby tyle zarabiać.
Dokładnie, dokładnie tak jak Marcin powiedziałeś, najważniejsze jest planowanie. Planowanie swojego budżetu, swoich wydatków, swoich przychodów i z tym praca. I sama dyscyplina poprzez odkładanie tych 10% na... Jedni odkładają do koperty, drudzy na subkonto. Regularne odkładanie. I wtedy to przychodzi do nas płynnie. Jesteśmy płynnie przygotowani do naszego działania.
Tak. Natomiast zgodzę się, że wiesz co, to jest potrzebne. Ja ci powiem, ja jeszcze dodatkowo tak zrobiłem sobie taki, tutaj padło pytanie, że pokażcie, jak planować finanse. Ja nie jestem specjalistą w tym akurat, ale mogę się podzielić, jak to robię. Nie widzę tym problemów. Są.
Ale powiedz Bartosz, uczymy się od specjalistów, od ludzi, którzy mają z tym jakieś naprawdę wielką wiedzę, mają swoje firmy i majątki i oni się tym dzielą. To nie jest tak, że oni to ukrywają, bo tych pieniędzy braknie. Pieniędzy na świecie jest tyle, że dla każdego starczy. Więc dzielą się tym i od nich się uczymy. Jak najbardziej, bardzo przepraszam, że ci przerwałem, dawaj, co robisz?
Nie, to wiesz co, no to oczywiście to jest też jedna z takich cech, uważam, bogatych ludzi, którą też obserwuję, że oni chętnie się dzielą swoją wiedzą. Tak.
Ja dzisiaj, słuchając właśnie przed naszym live'em, tak się przygotowując, słuchałem wywiadu w Bentleyu i tam był Phil Konieczny bodajże, tak, dokładnie. I on mówi, on się dziwi, bo on zarobił miliony. I on mówi, się dziwi, że w jego rodzinie są też biedni, może mniej zamożni, ale żaden nie przyjdzie zapytać się, jak on to zrobił. On mówi, on chętnie powie, co może zrobić, w którym kierunku iść. On da tą wędkę, ale właśnie nie chcą się niektórzy dowiedzieć. To jest takie właśnie też ich przekonanie, że widocznie on musiał ukraść albo coś i nie chcą w tym uczestniczyć.
No. Wiesz, może tak być, ale to jest prawda, tak? Teraz widzisz, wychodzimy od początku tej rozmowy, od tego nastawienia mentalnego do tego. Jeżeli założysz, że ktoś faktycznie albo w ten sposób zdobył pieniądze, albo że to musiało być nieuczciwe, tak? Albo że bogaci są po prostu nieuczciwi, to nieprawda, tak? Oczywiście znajdą się wszędzie osoby, natomiast które takiej tezie mogą zaprzeczyć. Natomiast ludzie bogaci chętnie dzielą się wiedzą, jak pieniądze zarabiać, tak. Większość z nas by chciała, żeby oni nam dali te pieniądze, tak. Ale to tak nie działa. I zobacz, to jest też ciekawe, że ludzie, na przykład, którzy wygrywają w totolotka, którzy dostają te pieniądze tak na tego ślepy zap, po prostu w większości przypadków, w 90% po 2 latach, są z powrotu na tym samym poziomie finansowym, na jakim byli. Bo nie są na to.
I ty masz rację, bo ja znam takie przykłady.
Nie są do tego przygotowani, nie są do tego nauczeni, szacunku do samej wartości.
No właśnie, no to jak wtedy iść z tymi pieniędzmi, to ja wam tutaj zdradzę ten sekret, który sobie opracowałem. Zafascynowałem się książką Michała Frańskiego, oczywiście Finansowy Ninja, bądź mój model nazywa się Mój Finansowy Model Ninja. Tak sobie go nazwałem. I słuchajcie, mam swoje zobowiązania, które płacę w pierwszym terminie, jak tylko przychodzą pieniądze. Później zostają mi oczywiście jakieś środki. 10% z każdego dochodu, który przychodzi, przeznaczam na stałego mojego dochodu, przeznaczam na oszczędności. Jak wspomniałem, wpływ ekstra przeznaczam w 50%, czasem zdarza mi się nawet w 100%, przeznaczyć też od razu na oszczędności, tak? Dodatkowo jeszcze zrobiłem sobie taki myk, mały, niewidoczny, ale 1% każdego wydatku też przeznaczam na oszczędności. Czyli ja za każdą rzecz płacę 1% więcej.
To ja ci powiem, jak u mnie w banku jest. Mogę reklamę zrobić mBanku. Jest tak, że jak płacę kartą, to oni te grosze, które tam są, po prostu przelewają mi na konto na cele. Ja tego w ogóle nie odczuwam. Płacąc na przykład tam, nie wiem, 16,90 do 20 tą resztę, co jest, przelewa mi to na te konto i w ciągu kilku miesięcy uzbierało mi się chyba tam około 500 zł na samych takich właśnie, których w ogóle nie odczułem tak naprawdę, no bo płacąc tą kartą automatycznie się to przelewało i to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś, to bardzo działa, tak? I już tam coś się na tej kupce zbiera.
To jest, to są tak naprawdę moje oszczędności, no i potem muszę podzielić na to, co chciałbym, środki, które mi zostają, więc po moich przychodach odciągam zobowiązania, nazwę je X, także oszczędności, nazwę je Y i mam pieniądze, których mogę żyć. 50% tego, co zarobię, przeznaczam na życie. Mam też swoje dodatkowe procenty, które przeznaczam, to jest 5% na swój rozwój, 10% na podróże, 10% dodatkowo przeznaczam na inwestycje. Jeżeli z wpływu ekstra 50% przeznaczę na oszczędności, to drugie 50% przeznaczam na inwestycje. To jest mój taki dodatkowy, osobny jak gdyby budżet do zarządzania. Mam też budżet na swoje przyjemności, to jest 14% na to, czym się dzielę, to jest 1% i też mam rezerwę, którą sobie opisuję jako 10% tego, co jest, gdzie jeżeli budżet mi się nie mieści, to po prostu tym to sobie reguluję. I powiem wam, że siadam sobie co miesiąc, ale zaczynam dostrzegać potrzebę, że muszę siadać coraz częściej do tego, czyli tak gdzieś powiedzmy raz na tydzień i sobie te przepływy sobie reguluję pomiędzy kontami i powiem wam, że przyjemnie mi się na to patrzy. Jak gdyby, nie wiem jak to się w ogóle
czarodziejsko... Mnie to motywuje na przykład, tak, żeby oszczędzać.
No. Nie wiem jak to się czarodziejsko w ogóle dzieje, że jak gdyby na tym koncie takim moim życiowym te środki gdzieś są w tych samych wartości, ale na tych poszczególnych, tam gdzieś poniżej, wiesz, nie? Na tych oszczędnościach i tak dalej, nie? Czy na tych inwestycjach zaczyna mi tych pieniędzy po prostu gdzieś tam przybywać, jest to dostrzegalne, rośnie to i zaczynam czuć się lepiej sam ze sobą, jak na to patrzę. Ale faktycznie bardzo dużo mi dała książka, którą przeczytałem. Ja do tego systemu właściwie podchodziłem, wam powiem, dobre ponad pół roku, zanim zacząłem to sobie stosować, sobie dobrze wszystko to rozpisałem. I ta książka właśnie Bogaty albo Biedny
mentalnie. Tak.
To jest ta książka. Zresztą widać też, jak ona jest ze mną tutaj, jak ona ze mną pracuje, tak? Myśmy kiedyś rozmawiali o pracy z książkami, tak, że nie należy ich przeczytać i zostawiać, ale trzeba z nimi pracować. I to właśnie też tak u mnie wygląda. Nie?
Jest cała warto właśnie czytać takie książki, pracować z nimi, no bo ludzie, którzy je piszą, naprawdę zarobili pieniądze. I druga rzecz, też dużo takich autorów inspirowało się, uczyło się od ludzi, od milionerów, tak, którzy do czegoś doszli, właśnie się podzielili swoją wiedzą, zostało to zapisane i to są często rzeczy właśnie, które działają i to w bardzo szybkim czasie działają. Na przykład ja kiedyś brałem, można powiedzieć, raty konsumpcyjne na rzeczy, które nie potrzebowałem, a jedną z głównych zasad ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, jest nie branie rat na rzeczy konsumpcyjne, na telewizor, na nie wiem, na samochód, na jakieś gadżety, na komputer, tablet, laptop. Tyle rzeczy bierzemy, kupujemy, które są tak naprawdę nam czasami niepotrzebne. I na dzień dzisiejszy stronię od takich rzeczy i jedyne co tak naprawdę możemy wziąć jakieś raty, to jest na przykład na dom, ale to też trzeba się wielce zastanowić, gdyż wtedy nie czujemy tak naprawdę ile mamy pieniędzy, ile wydajemy, tylko wydaje nam się, że te pieniądze po prostu są i możemy wszystko sobie kupić, a później się jakoś to spłaci. I nie dość, że wtedy nie mamy pieniędzy dlatego, gdyż nam raty wszystko zżerają, odsetki nam wszystko zżerają, a jakbyśmy zarobili te pieniądze, na przykład zainwestowali, to te odsetki by na nas zarobiły i moglibyśmy sobie właśnie kupić te rzeczy. A przy ratach i przy takich właśnie pożyczkach chwilowych na różne właśnie konsumpcyjne rzeczy tracimy i to o wiele więcej, bo często te procenta są bardzo, bardzo duże.
Procenty. Słuchaj, to jest racja, bo tak się umówiliśmy.
Tak, jestem ci bardzo wdzięczny za to.
Tak to jest, natomiast wiesz, ja uważam, że jednak oczywiście, że kredyt trzeba brać z dużym rozsądkiem, tak, ale są sytuacje, no trzeba do tego podejść też zdroworozsądkowo, uważam, są to opcje, po prostu jest to kupienie pieniędzy. Tak naprawdę, no musisz się oczywiście liczyć z ceną, którą masz zapłacić, ale powiem ci, że to może nie jest, ja nie jestem specjalistą finansowym, więc mnie nie słuchajcie być może tym, co powiem, ale z moim nastawieniem do życia nie chciałbym, powiem ci, 20 lat oszczędzać i 25 powiedzmy, albo nawet 10 lat harować powiedzmy, nie wiem, na obczyźnie czy nie wiem, pływając na jakichś kontraktach z daleko od rodziny, od domu, tak? I po to, żeby kupić dom, który...
Dlaczego przy domie właśnie, tak jak powiedziałem, to nie do końca, bo to jest tak właśnie na nieruchomość, bo można to wliczyć tak jakby czynsz, czy coś w tym stylu, bo na przykład mając mieszkanie gdziekolwiek, czy coś, to się płaci czynsz, który może być czasami w podobnej wielkości, co rata za dom. Ale na przykład nowy smartfon.
Wynajmując pewnie. Czy tak,
wynajmując.
Wynajmując mieszkanie na przykład, tak? Ale czasami nowy telefon nam nie jest potrzebny, a kupujemy go na raty za 5-6 tysięcy. To jest no, tak naprawdę dość spora kwota i mamy ten telefon, cieszymy się z nim kilka dni. Później już jest dla nas normalny, a płacić trzeba. I płacimy czasami więcej.
No. A nie daj Boże, jak jeszcze ten upadnie.
Upadnie.
Tak.
Tak jest.
Wszystko zależy, Marcin, jak do tego będziemy podchodzić, jak chcemy zainwestować swoje oszczędności, pieniądze, w jakim kierunku chcemy iść. Jak wspomniałeś, nie należy na przykład komuś płacić za mieszkanie, a możesz spłacać własne mieszkanie. Ktoś z ciebie korzysta i ty komuś sprzedajesz, wpłacasz pożyczkę i on będzie miał własną nieruchomość spłaconą, a w tym przypadku...
No Marcin, tak, ale wiesz, też, rozmawialiśmy też już poza programem, tak, o tym jednak, że czasami ten najem też jest dobry, tak, bo on jednak z nami nie wiąże z danym miejscem, możemy być bardziej elastyczni.
To zależy, na jakim etapie życia jesteśmy.
Jest, no. Możemy możemy coś zmienić, wymienić, tak, zamiast inwestować. Są różne przeliczniki i nie zawsze ten wynajem jest taki zły. Czasami faktycznie bardziej opłaca się wynajmować pewne rzeczy niż je kupować i użytkować. Także, ale wiecie co, tu mnie taki jeden komentarz przemknął Anety. Ja swego czasu z Anetą się spotkałem. Bartosz, jestem z ciebie dumna bardzo za takie ułożenie finansów. Rozmawialiśmy wiele razy. Aneta, pozdrawiam serdecznie. Tak, Aneta mnie tam prostowała. Też to jest specjalista od spraw księgowych, rachunkowych, więc dziękuję, że doceniasz to, co przedstawiłem, ale faktycznie Aneta wie, ja miałem taką potrzebę, bo prowadząc wiele różnego rodzaju gdzieś przedsięwzięć inwestycji, te pieniądze mi się po prostu też mieszały jak gdyby i w sumie nigdy nie wiedziałem, co jest z czego. Dzisiaj mam to wszystko podzielone i wygląda to naprawdę fajnie, przyjemnie. Widzę, co mogę sobie z tego też, nie wiem, czy kupić, czy zrobić, tak.
Jedna z zasad właśnie jest to, co teraz mówisz, żeby nie mieszać pieniędzy firmowych z osobistymi, żeby mieć osobne konta do tego, zrobić sobie wypłatę. Jak ktoś prowadzi na przykład firmę i on ma tylko jedno konto i z tego wszystko płaci. Płaci przedszkole od dziecka i płaci rachunki firmowe. I to ponoć właśnie, tak jak teraz mówisz, jest bardzo ważne, które nam ułatwia w tym, żeby dojść do większych pieniędzy.
No zdecydowanie. Jeżeli ktoś jest na działalności gospodarczej, zresztą chyba od stycznia już nikogo nie będzie w tym kraju na działalności gospodarczej, usilnie nad tym pracuje nasz rząd, Więc jeżeli ktoś jest na tej działalności cały czas, to faktycznie dobrze zrobić tak, żeby te finanse podzielić. Ja tych działalności, mówię, jeszcze miałem kilka, więc tak naprawdę w sumie zawsze tam coś było, ale w sumie nie wiedziałem, która działalność lepiej mi się tutaj bilansuje, a która słabiej, a już jak wejdzie, mówisz, żłobek do dziecka i tuż do drukarki w firmie, to faktycznie jest to, zaczyna robić to się problematyczne. Tak, na pewnych liczbach. Nawet jeżeli nam ciągle zostaje, to zapewniam, że warto to podzielić i człowiek czuje się naprawdę zdecydowanie lepiej. Ja w ogóle, wiecie co, miałem takie wyzwania ze sobą swojego czasu, które w takie bardzo takie fizyczne, że musiałem gdzieś, nie wiem, wejść na jakąś górę albo coś. Mi się to jeszcze tam przytrafia, nie wiem, przebiec tam w maraton, jakieś takie inne rzeczy, bieg w górach, takie cuda. I takich dużo miałem rywalizacji sportowych, no może dlatego, że ten sport był mi zawsze blisko i on tak mocno we mnie żył, więc zawsze wszystkie zawody i tak dalej, jak się odbywały, to ja nie chciałem uczestniczyć, oczywiście chciałem wygrywać. Ale po tym, jak zrobiłem sobie też taki test na motywację RMP, to wyszło tam, że ta rywalizacja jest u mnie taka dosyć wysoko, stoi jako jeden z takich moich podświadomych motywatorów do działania i osoba, z którą go umawiałem ten test, no świetną mi po prostu rzecz sprzedała, powiedziała, żebym te wyzwania właśnie ukierował na cele swoje niesportowe, bo te takie właśnie, one były dla mnie wyniszczające jakoś dla mojego organizmu, a że on jest generalnie osłabiony, tak, cukrzycą, no to jeszcze wtedy, jeszcze bardziej musiałem się, czasami odchorowywałem to wiele dni, ale byłem zadowolony, że tam gdzieś tam, wiesz, się wdrapałem, nie? No i żeby te cele, swoje wyzwania właśnie przekierował na sprawy właśnie biznesowe, na sprawy finansowe i wam powiem, dzisiaj właśnie odczuwam tą satysfakcję, o której mówię, to do mnie też tak dociera, że jak widzę, że te kwoty gdzieś tam się po prostu zmieniają, to ja, to na nią zawsze można liczyć.
To ja policzę, a ty pobiegaj, napisała nam.
To ta, wiecie, ta rywalizacja, wyzwanie takie jakieś wewnętrzne, udało mi się fajnie przekierować właśnie, myślę, na biznes i to robić. To jest budujące dla mnie w tej chwili.
A powiedzcie mi, panowie, bo tak mi chodzi jeszcze po głowie, czy pracujecie dla pieniędzy?
Czy pracujemy dla pieniędzy, no.
Tak.
Myślę, że ludzie rano wstają po to, żeby zarobić pieniądze.
No ale właśnie, bo ja czytając, więc dużo tych książek, ludzi, którzy
mówią o finanse,
chodzi, to oni nie pracują dla pieniędzy. Wszyscy mówią o tym, że pracują dla pracy, pracują dla jakiejś idei, dla misji, a pieniądze to jest tak jakby, można powiedzieć, nie wiem, efekt uboczny. Bo wtedy nie myślimy o tym, ile z tego wyciągniemy, tylko co możemy najlepszego zrobić, tak? I pracując, dając siebie wszystko, no ja na przykład patrząc u siebie na swoją pracę, kiedyś pracowałem po to, żeby opłacić rachunki, żeby te pieniądze dostać, na dzień dzisiejszy tego nie robię, robię w ten sposób, że skupiam się całkowicie na tym, co mam zrobić i daję z siebie wszystko, w ogóle nie myślę w czasie pracy na temat, ile z tego wyciągnę. I często zaskakuję się tym, że zarabiam więcej, że człowiek, którym współpracuję, chce mi dać za pracę więcej, bo jest bardziej zadowolony z tego, co ja zrobiłem. Dlatego moje pytanie jest, czy pracujecie dla pieniędzy, czy dla pracy?
No widzisz, ja już swojego czasu tutaj też się wypowiedziałem dzisiaj w tym temacie budowania firmy, co mi przyświeca za cel. I tam powiedziałem, że to pieniądze to są faktycznie efekt uboczny. Na początku każdy swojej drogi pracuje dla pieniędzy, potem się to zmienia. Myślę, że też chyba nie do końca bym się zgodził z tym twierdzeniem, bo zależy też, no, jaka jest też nasza sytuacja, tak? Bo są ludzie, którzy pracują dla doświadczenia. Myślę, że są ludzie, którzy też pracują za bardzo małe pieniądze, ale spełniają się w swojej pasji od samego początku. Ale oczywiście taka droga też przyświeca wielu, tak, że idziemy, wiecie co, zawsze też tak sobie myślę, jak młodzi ludzie na przykład po szkole średniej chcą iść na studia, zaczynają zarabiać pieniądze. Ilu ich potem wraca na te studia? po dwóch, po trzech latach na przykład, jest to mimo wszystko znikomy odsetek, bo jeżeli załapią się w fajnej pracy i też będą zarabiać przy tym dobre pieniądze, to nagle stwierdzają, że studia gdyby nie są im potrzebne, co wychodzi powiedzmy za lat kilka, tak, że jednak one faktycznie by się przydały.
No bo z tymi studiami jest tak, Bartoszu, mnie się wydaje, bo dzisiaj o tym myślałem. Wiesz, mam syna, który ma 13 lat prawie, za niedługo będzie wybierał szkołę średnią i pyta się mnie, w którym kierunku iść. I no według mnie, jeżeli człowiek wybierze naprawdę studia, które go interesują, kierunki nauki, popróbuje, chce spróbować i rzeczy, które naprawdę są dla niego takie w porządku fajne, no to jest, te studia są jak najbardziej potrzebne. Wielu ludzi może powiedzieć, że studiowało i po tych studiach pracowało w firmach, gdzie zarabiało grosze i nie spełniało się, bo studiowało to, bo wszyscy tam szli, bo rodzice im kazali, więc nauka jak najbardziej, ale właśnie iść w tym kierunku, który naprawdę sami chcemy. Zastanowić się, co tak naprawdę lubimy robić i uczyć się tego, czy w szkole średniej, czy na studiach.
Słuchaj, w każdej profesji, w której jesteś pasjonatą, to będziesz dobry. Jak będziesz dobry, będziesz zarabiał pieniądze i no, oczywiście są zawody lepiej, gorzej płatne, tak, ale jeżeli wybijesz się na poziom ekspercki, to z pewnością w każdej branży możesz zarobić dobre pieniądze. I to bez wątpienia. A ci ludzie, którzy się czymś pasjonują, po prostu oni muszą być najlepsi w tym, co robią, bo cały czas szukają wiedzy, szukają nauki, szukają rzeczy, które tych ich pasji po prostu ona naturalnie nie przychodzi. Oni tego po prostu pragną jak wody.
Dokładnie tak jak mówisz. A czy pracujecie, jak Marcin zadał, dla pieniędzy? Ja uważam, pracuję dla spełnienia swoich marzeń. Jak wy do tego podchodzicie?
No masz rację, bo wiesz co, no bo on to może być tylko pośredni jakiś aspekt, pieniądze do tego, by spełniać marzenia, bo tak naprawdę powinniśmy żyć dla naszych marzeń, celów, relacji, ale dzięki pieniądzom możemy je spełniać, no bo świat jest tak stworzony, że rzeczy kosztują. I czym więcej tych pieniędzy będziemy mieli, to będziemy mogli więcej marzeń swoich spełniać, swoich bliskich, więc praca dla marzeń jest to piękny cel i misja, którą warto właśnie mieć, bo dla samych pieniędzy to tak jak był kiedyś Scrooge, czy jak to Kaczor nawet Donald miał taką bajkę, że zbierał pieniądze, ale szczęśliwy nie był, bo tylko miał pieniądze.
No tak, wiesz, no o to chodzi właśnie, że z pieniędzmi można czynić wiele dobra i czy spełniać swoje marzenia, czy innych ludzi, pomagać im, kierować ich tak w tą stronę, żeby te marzenia im się spełniały. I to jest, myślę, jedyna słuszna droga, żeby być zadowolonym z tego, co się robi, tak.
To więc tak, pieniądze są bardzo ważne, może podsumujmy nasz odcinek dzisiaj, bo już prawie 50 minut dochodzi. Bardzo ważne są w naszym życiu, są bardzo potrzebne. Pieniądze pokazują nasz charakter, obnażają, dlatego jak człowiek jest dobrym człowiekiem i będzie mieć dużo pieniędzy, to będzie mógł wiele dobrego stworzyć, zdziałać. Jakie jeszcze macie przemyślenia na temat pieniędzy?
No przede wszystkim myślę to, co powiedziałeś, tak, przede wszystkim, że z pieniędzmi duże pieniądze mogą dać dużo dobra i ja się tego trzymam, głęboko w to wierzę i
jeżeli... Bo można na przykład stworzyć taką firmę, jak ty mówisz, która jest firmą marzeń. To jest też jedno z moich marzeń, żeby stworzyć firmę, w której człowiek będzie się spełniał, zarabiał pieniądze i czuł, że tworzy coś wielkiego, że zmienia świat na lepsze. Dlatego...
No i ja mam też takie przemyślenia, że tą firmę to jednak pięknie, jak ludzie w firmie rozwijają i to jest... Nie tylko zarabiają pieniądze, ale też przede wszystkim się rozwijają. I to jest, daję słowo, że to jest fantastyczne uczucie.
Ja może jeszcze na koniec chciałbym pokazać książki, jakie czytamy, bo Bartosz, tak jak ty pokazałeś, biedny i bogaty, po prostu inny mentalnie. Ja polecam jeszcze taką książkę, Droga do finansowej wolności, Boda Schaeffera. Pięknie jest tu opisane, jeżeli ktoś ma kłopoty finansowe w danym momencie, co najlepiej zrobić, jak z nich zacząć wychodzić. Oczywiście mega książka na początek rozwoju, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest Pieniądze są sexy, Fryderyka Karzełka.
To już jest biały kruk.
Dokładnie.
Nie kupisz.
Tak naprawdę nie można jej kupić już.
Nie, już nie jest wydawana, już jej nie kupisz.
No ale może gdzieś na czeluściach Allegro czy jakiegoś portalu OLX-a można znaleźć. Ja mam jeszcze fajną, bo mam z autografem.
I swojej nie oddasz.
Swojej nie oddam. I jeszcze jedna książka, którą jest nowa tak naprawdę. Dochodzę do prawie do końca i robi na mnie mega wrażenie. Polecam ją, Budda i Twardziel, Sekret duchowej sztuki sukcesu. Jest to o gościu, który stworzył firmę, która zarabia miliardy, tak można naprawdę powiedzieć. I on mówi w tej książce, jak ważne jest to, jak ważny jest człowiek w ogóle w tej firmie, którą tworzymy i jak działać, żeby właśnie te pieniądze tworzyć. Dziękuję.
Jeszcze ścian ja mam akurat przy łóżku, większość czasu ostatnio leżę, ale mam Finansowy Ninja Michała Szafrańskiego, jest też naprawdę godną polecenia lekturą, jeżeli chodzi o sprawy finansowe.
A ja panowie z kolei polecam
Myśli Bogatsze.
Podstawa, nie?
Podstawa.
Tak, mam też tą książkę w mojej bibliotece. Powiem tak, jeszcze może nie jestem, nie dorosłem może całkowicie do tego, by zacząłem ją czytać, ale jest mój przede mną jeszcze, więc już niedługo może. Zainspirowałeś mnie znowu.
No to jest troszeczkę rozszerzona pozycja.
Tak, to jest dość spora, ale tam to jest książka napisana bardzo dawno tak naprawdę, ale ona jest aktualna cały czas.
To jest
podstawa, fundament tak naprawdę i ktoś naprawdę potrzebuje dużo wiedzy, to polecam też tą książkę.
Dokładnie. No to mnie też przekonaliście, w sumie leży na półce u mnie i też czeka. A że dzisiaj jest to mi bardzo bliski temat, którego się bardzo uczę i powiem wam, że ja sobie poprawiam ten heksagon szczęścia, poprawiam, sprawdzam sobie co jakiś czas, dzisiaj to akurat nastąpiło. I byłem właśnie mega zadowolony, jak się lepiej zdecydowanie czuję a ja też mam z autografem. Właśnie też sprawdzałem, ale mam jeszcze tego kruka. I to jest naprawdę fajny czas, jeżeli to się dzieje i to się sprawdza. Więc cieszę się, że mam też wymiarne korzyści w swoim samopoczuciu. Zdecydowanie lepsze, jeżeli dbam po prostu o swoje finanse.
Dokładnie. Okej, bardzo wam dziękuję chłopaki za dzisiaj. Mam nadzieję, czy jestem pewny, że daliśmy wartość jakąś, dzielimy się tym, co posiadamy, bo to jest też jedno z głównych rzeczy, które powinniśmy robić, żeby zarabiać pieniądze. Nie zostawiamy tego, co się uczymy dla siebie, dzielimy się to właśnie w naszych odcinkach z różnych etapów rozwoju i życia. Dlatego zapraszam was za tydzień znowu o 19:15. Kolejny temat będzie, zapewne też kolejny ciekawy. Dziękuję wam chłopaki i zapraszam za tydzień.
Dzięki. Dzięki serdecznie. Super.